Ostatnim razem rozważaliśmy przypowieści Salomona. Zdaję sobie sprawę, że odstępy są dość duże, ale dzisiaj będziemy dalej rozważać przypowieści Salomona. Nie mam nikomu za złe, jeżeli nie pamięta, bo pewne rzeczy przychodzą, słyszymy i zapominamy. Dlatego cały czas mamy rozważania słowa, żebyśmy po prostu częściej to sobie przypominali i może coś zostanie w naszych sercach i pomoże nam w życiu codziennym. Mamy przypowieści Salomona, 31 rozdział. Chciałbym przeczytać pierwsze 9 wierszy. Przypowieści Salomona, rozdział 31, od wiersza pierwszego. Słowa Lemuela, króla Masy, których go uczyła jego matka. Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, i co synu mojego łona, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swej siły. I nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz serce swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie ubogim i biednym. Wymierzaj sprawiedliwość. Chciałbym jeszcze przeczytać z UBG. Dwa pierwsze wiersze. Słowa króla Lemuela, proroctwo, którego nauczyła go jego matka. Cóż, synu mojego łona i cóż, synu moich ślubów. Mamy troszeczkę rozdźwięk w brzmieniu tych wierszy. I kiedy czytamy te słowa, to widzimy, przynajmniej bardziej widoczne to jest w Biblii Gdańskiej, jest napisane słowa króla Lemuela. I to, co mamy tutaj napisane o Lemuelu, tutaj jest podane pewne imię, jest to imię własne, które znaczy do Boga. Dla Boga, czyli należący dla Boga, należący do Boga. I kiedy czytamy te wiersze, czy ten rozdział, to możemy zobaczyć, że najprawdopodobniej to, co jest tutaj opisane, to Samuel siebie przedstawia i używa nie swojego imienia Salomon, które było mu nadane, nie imienia, które nadał mu prorok Natan, ale zwraca uwagę na coś innego. Zwraca uwagę na ważny element, a tak naprawdę na to, że ten król został poświęcony Bogu. I rzecz, którą widzimy tutaj, w ogóle pokazuje nam, widać to w drugiej Księdze Królewskiej. Oczywiście ja nie będę się nastawiał w ten sposób, że na pewno to dotyczy Samuela. Tak? Może to dotyczy innego króla, ale najprawdopodobniej Samuel tutaj, nie Samuel, tylko Salomon. Salomon ukrywa się za tym imieniem. I w drugiej Samuelowej, otwórzmy proszę rozdział 12, druga księga Samuelowa, rozdział 12 i w wierszu 25 czytamy takie słowa. I poruczył go, może od 24. Następnie Dawid pocieszał Batszebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu na imię Jedidia, umiłowany przez Pana. I tutaj mamy to sformułowanie, ze względu na Pana. Stare gdańskie, gdański przekład, on mówi dla Pana, tak? Że należący dla Pana. I kiedy czytamy to, co jest tutaj napisane w tym fragmencie, to możemy zobaczyć, że pewnych rzeczy nie moglibyśmy zobaczyć, gdyby ten autor nie przedstawiał się jako ktoś, kto należy do Pana. I tutaj już nie ma znaczenia, czy to rzeczywiście był Salomon, ale widzimy, że to był ktoś, kto był poświęcony Panu. W życiu, życie Salomona, jak go, że tak powiem, poświęcił prorok Natan, to on właśnie w ten sposób powiedział, że ten król, który nazwany jest umiłowanym, on jest dla Pana. On jest dla Pana, on jest poświęcony Panu. I to, co możemy widzieć, że nie mam stuprocentowej pewności, ale prawdopodobnie ta pieśń, która jest jako dzielna kobieta, jest zapisem Batszeby. Natomiast skupiamy się teraz na tych pierwszych 9 wierszach i chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czego dotyczy ten fragment i jak on był bardzo, bardzo ważny. Jest tutaj przedstawiona matka, która dała słowo prorocze, tak? Czy proroctwo, czy takie, które miało budować, i powiedziała z jednej strony, dała takie przesłanie, bardzo, bardzo ważną rzecz. Nie oddawaj kobietom swojej siły i nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Tak? I jeżeli ta sprawa dotyczyła rzeczywiście Salomona, no to niestety, ale on nie usłuchał swojej mamy w tych radach, bo z kolei w pierwszej królewskiej, 11 rozdziale, możemy zobaczyć, że Salomon poległ na tym. Tak? Było napisane, że on poślubił wiele kobiet, które nie pochodziły z narodu izraelskiego, i to było jego sidłem. Także widzimy tutaj jakąś jedną przestrogę, ale nie chciałbym też mówić o tym. To, co czemu chciałbym poświęcić to dzisiejsze rozważanie, to alkohol w życiu chrześcijanina. I to, co mamy tutaj napisane od wiersza 4, dotyczy spożywania alkoholu. Przeczytam jeszcze raz od wiersza 4. Królom o Lemuelu, czyli jako poświęconemu Panu, jako temu, kto należy do Pana, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu, niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. I teraz możemy zacząć się zastanawiać, czy rzeczywiście Słowo Boże jest tym miejscem i ta przypowieść, konkretnie ta przypowieść, bo to tylko widać w tym miejscu, że jest jakaś zachęta do picia alkoholu, tak? Mówi tak, ty królu nie pij, bo tobie nie wolno, ale wolno tamtym pić wino, tak? I teraz, kiedy patrzymy się na to, co jest tutaj napisane, to musimy pamiętać, że przypowieści Salomona nie są pisane prosto, tak? Nie są pisane w sposób taki dosłowny. Natomiast kiedy mamy początek przypowieści Salomona, to Salomon mówi coś takiego, że to, co ja wam podaję w tych przypowieściach, jest po to, w szóstym wierszu pierwszego rozdziału, aby rozumieć przypowieść i przenośnię słowa mędrców i ich zagadki, tak? Czasami rzeczy, które są tutaj zapisane, one są pisane w sposób taki trochę zagadkowy, taki trochę tajemniczy. I kiedy widzimy to, patrzymy się na to, to wprost widzimy, że dla jednych wolno, jedni mogą, a drudzy nie mogą, tak? To jak to jest? To jeżeli ja jestem jakimś, nie wiem, postawionym, ważną osobą, to nie mogę się dotykać wina, nie mogę pić wina, a cały lud może pić wino? I takie możemy odnieść wrażenie, że to do tego zmierza. Natomiast kiedy patrzymy się na ten fragment właśnie w nastawieniu tego, że ktoś, do kogo się jest zwrócone to słowo, jest powiedziane o Lemuelu, tak? Czyli o ty, który jesteś dla Pana. Jeżeli ty jesteś dla Pana, to nie pij wina, tak? Mówi o tym, nie pij. I teraz daje ta mama tego króla takie dwie rady. I one są właśnie ukryte w tej przenośni. Jest napisane, dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Mamy tutaj podane dwie takie ważne prawdy, tak? Widzimy, że jakby jest rozdzielenie tego, kto jest dla Boga i dla tych, którzy są takim zwykłym ludem, tak? Którzy nie żyją dla Boga. I mówi, weź zobacz, Samuelu, co się dzieje, tak? Kiedy są ludzie, którzy giną, to co? Co im się podaje? Wino, tak? A po co? Po to, żeby byli znieczuleni. Jeżeli da się osobie, która jest osobą ginącą, która, jak mówi wiersz siódmy, niech piją i zapomną o nędzy, tak? To człowiek jest w znieczuleniu. I człowiek jest znieczulony. On nie myśli o tym, co się dzieje, tak, z nim. I nie bez powodu tutaj to proroctwo, tak, czy ta dobra myśl, dobre słowo, które jest wyrażone w tych wierszach, bo mówi o tym, że ty pamiętaj, że ty masz otwierać swoje usta w obronie niemego, tak? Jeżeli ten Lemuel, czy tam Salomon, czy ktoś może inny, miałby wypić wino, tak, miałby się upijać, to by doprowadziło do czego? Do czego wino właśnie prowadzi? Do tego, że człowiek jest znieczulony na wiele spraw, tak? I dlatego jest tutaj mowa o tym, że otwórz swoje usta w obronie niemego. Otwórz swoje usta i sądź sprawiedliwie. Kiedy człowiek jest w upojeniu, on jest znieczulony na właściwy sąd, tak? Jest znieczulony na to, żeby w odpowiedni sposób dokonywać, rozsądzać innych, mieć wrażliwość, tak? Jest pozbawiony wrażliwości. I mamy tutaj drugą rzecz, o której mówi w szóstym wierszu. Dajcie mocny napój, po pierwsze ginącemu, a po drugie wino strapionym na duchu, tak? Czyli do czego tutaj zmierzamy? Do czego zmierza ta osoba, która podaje te słowa? Mówi o tym, że wino powoduje to, że człowiek staje się radosny, tak? Z jednej strony może sprawiać to, że człowiek jest znieczulony, jest niewrażliwy, niewłaściwie ocenia rzeczy, a z drugiej strony mówi o tym, że żeby nie brać tego, nie być po prostu w stanie upojenia, tak, bo ono jakby jest takim źródłem radości, tak, takiego źródłem upojenia. I kiedy patrzymy się w przypowieści Salomona, 23 rozdziale, to tam możemy, w 23 rozdział, 31 rozdział, możemy tam zobaczyć takie słowa. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, i tutaj, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I teraz ten 34 wiersz właśnie, który odnosi się do tej radości, do tego stanu takiego, stanu innej rzeczywistości, takiej radośniejszej. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znowu do niego wrócę. Czyli mamy podane w tym szóstym i siódmym wierszu, że stan, kiedy człowiek wchodzi w stan upojenia, to on po pierwsze znieczula, po drugie wprowadza w radość, tak? W taką euforię, w taki stan radości, tak? Kiedy komuś brakuje tej radości, tutaj mówi o tym, niech piją, zapomną po pierwsze o nędzy i nie pomną już swojego trudu, tak? Czyli no, po prostu są szczęśliwi, tak? To widać, kiedy pracowałem wcześniej w restauracjach, to widziałem, jak się zaczynają piątki, weekend, kiedy ludzie po tym trudzie, tak, po tym znoju idą po prostu sobie poszaleć i w tym stanie żyć, funkcjonować. A tutaj mówi o tym Lemuel. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. No i to widać, że człowiek, który jest poświęcony Panu, lepiej, żeby po prostu nie wchodził w ten stan. Tak, tak mówi nam Słowo Boże w przypowieściach Salomona. Jeśli więc patrzymy się na to, co jest napisane tutaj, i widzimy, że jeżeli alkohol jakby jest takim jest taką pewną terapią, tak, dla ludzi. I w sumie to, co, o czym przed chwilą mówiliśmy, to możemy widzieć, że ta terapia dla ludzi jest w jakiś sposób skuteczna, tak? Bo oni zapominają o tym, kiedy właśnie upijają się albo wchodzą w ten stan radości. Natomiast kiedy tak przyglądamy się właśnie tym słowom i nawet temu, co dookoła jest nas, to możemy widzieć, że ta terapia, no, ona jest tylko taką pozorną terapią, jeśli chodzi o alkohol i różnego typu takie używki, które wprowadzają w stan radości i zapomnienia, znieczulenia. Więc raczej to wszystko tylko potęguje problemy, tak? Rozwiązuje związki małżeńskie, rozwiązuje umowy o pracę, rozwiązuje jakieś tam jeszcze inne rzeczy w życiu. I rzeczywiście ludzie pozornie mają mniej problemów, ale te problemy faktycznie narastają. Więc jeżeli mamy nie używać alkoholu do tego, żeby po pierwsze znieczulać się, po drugie szukać w nim radości, to do czego ten alkohol jest? Jeżeli ja mam być tym, który ma nie szukać radości w alkoholu, tak? To do czego on służy? Po co on jest? Jednak jest. I to, co możemy widzieć w 1 Tymoteusza, 5 rozdziale, 23 wierszu, w słowach apostoła Pawła do Tymoteusza, to czytamy takie słowa: z samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina. Czyli możemy zobaczyć, że alkohol na pewno nie jest do rozwiązywania problemów duchowych, tak? A brak radości jest problemem duchowym. I jeżeli szukamy radości w alkoholu, cieszymy się z tego, no to jest jakiś problem w naszym życiu. Bo nie to jest źródłem radości, tak? Źródłem radości jest Duch Święty. Więc to, co możemy zobaczyć, że na pewno alkohol nie jest do rozwiązywania problemów naszej duszy. Apostoł Paweł mówi o tym, że alkohol jest do tego, żeby rozwiązywać problemy naszego ciała. Tak? I w tym nie ma problemu. Jeżeli człowiek jest przeziębiony, czy jeżeli człowiek jest w jakiś sposób, ma jakieś problemy wewnętrzne, tak? To owszem, może tego używać, tak? Alkohol ma służyć człowiekowi. I jako Boży ludzie, jako ci ludzie, którzy żyją dla Boga, musimy to robić właściwie. Kiedy patrzymy się na naród izraelski, to możemy widzieć, że alkohol, kiedy alkohol pojawiał się na stołach? Kiedy było jedzenie, tak? Zawsze te wieczerze kojarzyły się z tłustymi ucztami. Nawet jest napisane, prorok Izajasz mówił o tłustych ucztach, że będzie czas, że najedzą się, tak? Nasycą się. Wino miało to do siebie, że łatwiej się po prostu trawi, łatwiej się, nie wiem, tam wszystko rozkłada, tak? Kiedy jecie coś tłustego, popijemy to wodą, to jest problem, tak? Jakiś robi się problem. Natomiast kiedy używa się w jakiejś ilości wina, tego problemu nie ma. I nawet kiedy była wieczerza, tak? Na wieczerzy było co? Wino i zioła. To są normalne rzeczy, które powodują to, że w tej obfitości wszystko jest na właściwym miejscu i wszystko jest dobrze, tak? Mamy napisane: nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Jest to napisane w liście do Efezjan, 5 rozdziale, 18 wierszu. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I tu mamy ten powrót do tej sfery duchowej, że nie powinno być w naszym życiu szukania radości w alkoholu, bo nie stąd płynie radość. Ale jest napisane: ale bądźcie pełni ducha. I to jest rzecz, którą człowiek się powinien napełniać. To jest rzecz, którą człowiek powinien szukać. I wyrażać swoją radość rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. I to jest rzecz, która jest bardzo ważna, że możemy sobie pomyśleć, czy właśnie moja radość może być wyrażana poprzez to, że ja piję alkohol. Tak? Kiedy czytamy ten fragment, to możemy widzieć, że nie. Że wyrażanie radości w naszym życiu, w życiu ludzi, którzy żyją dla Boga, nie jest w tym, że ja będę teraz ucztował, tak, szampanami, jakimiś innymi rzeczami. Ale mówi o tym, że swoją radość, tak, ta radość ma być wyrażona przez psalmy, przez hymny, przez pieśni duchowe, grając w sercu swoim Panu. To jest coś wspaniałego, kiedy wychodzi prawdziwa wdzięczność, prawdziwa radość, tak, która buduje innych. To, co możemy widzieć, że Słowo Boże z jednej strony pokazuje, że szukanie duchowego lekarstwa w alkoholu to jest niewłaściwy kierunek. Słowo Boże mówi też, że używanie alkoholu w celu jakimś lekarstwa ciała jest możliwe, tak? I tutaj nie ma z tym problemu. I myślę, że dobrze to widać, w czym tak naprawdę jest nasze serce i w czym jest prawdziwa radość nasza. Czy rzeczywiście ona wypływa z rzeczy, które są na tym świecie, czy wypływa z tego, co otrzymujemy od Ducha Świętego. Jeszcze jest jedna ciekawa taka rzecz odnośnie wina. Wino jest używane w czasie wieczerzy. I czytamy w Ewangelii Marka, 14 rozdziale, Ewangelia Marka, 14 rozdział, wiersz 25. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. Tak. Bardzo ciekawa rzecz, bo sam Pan Jezus mówi o tym, że ostatni raz z wami tutaj piję tą pamiątkę, tak, to co się dzieje, a później będę pił w Królestwie. I to, co możemy widzieć, co jest w jakiś sposób dostrzegalne, to, że w Jego Królestwie będzie czas, kiedy wino będzie, tak? I w jakiś sposób będzie spożywane i to będzie, Pan Jezus sam mówi o tym, że On to będzie robił, tak? Z innymi. I nie ma tutaj powiedziane żadnej przenośni. Zobaczcie, tu jest napisane o tym, że będę pił z owocu winorośli, tak? To nie jest mowa o jakimś, że możemy tutaj myśleć, co pod tym się kryje, tak? Co pod tym piciem wina się kryje. Nie, tu jest napisane dosłownie, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, będzie spożywał wino, tak? I będzie je pił. Tutaj nie mamy więcej informacji co do tego. Prawdopodobnie to będzie okres, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię, kiedy przyjdzie i w czasie tysiącletniego królestwa będzie czas, kiedy właśnie w tym Bożym Królestwie On będzie w ciele, tak, i tym, i będzie razem ze swoimi uczniami, ze swoimi apostołami obchodził. No i też tutaj nie mamy więcej informacji, czy to jest jako pamiątka, czy to jest ta wieczerza. Natomiast wiemy, że tą wieczność, którą zaplanował Bóg po tysiącletnim królestwie, tam ten wymiar tego królestwa, on jest zupełnie już inny. I na ten temat Właśnie wiele mamy informacji, gdzie jest napisane, że to, co widzimy tutaj na świecie, te relacje, czy w taki sposób, jaki są poukładane, czy to małżeństwa, tak, czy jakieś inne rzeczy, to już ten kształt przeminie tego świata i będzie zupełnie coś innego. Więc to, co możemy widzieć, że w Królestwie Bożym w jakimś okresie będzie to spożywane. Więc jeśli chodzi o wino, to możemy patrzeć się na to, właśnie jak Słowo Boże mówi, i nie bać się tego, tak? Nie bać się tego, używać mądrze, używać w Duchu Bożym. Też czasami się zastanawiać, tak? Jeżeli ja mam użyć to jako lekarstwo, a wiem, że coś jest, że alkohol ma takie działanie wciągające, bo ma takie działanie, czy nie zastąpić to czymś innym, tak? Jeżeli wiemy, że jest pewne zagrożenie z jakiejś strony, to na czas, kiedy my żyjemy w tych ciałach, które są poddane grzechowi, tak? Czy nie zmienić tego? Ja nikogo nie chcę zachęcać do tego, żeby pił alkohol, czy nie chcę nikogo zniechęcać, kiedy pije. Ale zastanówmy się, kochani, bardzo nad tym, w jakim celu to używamy. Czy rzeczywiście do tego, żeby leczyć się duchowo, i wtedy mamy trochę problem. I powinniśmy modlić się do Pana, żeby nam dopomógł w tym. I odstawić, raczej odstawiać to. Także tyle chciałem się podzielić tą myślą, tak, na temat alkoholu w życiu chrześcijan. Amen.